Dzień dobry, witam serdecznie, Wojtku, odcinek 359. Ja w ogóle mam bardzo dużo ogłoszeń na samym początku, ale to są bardzo ważne rzeczy, więc ja je powiem. Po pierwsze jest tak, że koszulki, słuchajcie, koszulki zaczynają się produkować dzisiaj, w sensie jeśli słuchacie tego w środę, to dzisiaj.
Dzisiaj. Tak.
No, Wojtek,
koszulki muszę... i bluzy.
Tak, muszę mówić on brand, tak? Koszulki i bluzy dokładnie robią się dzisiaj. Zaczyna się ich proces produkcji. Będziemy oczywiście dawać znać w momencie, w którym będziemy je wysyłać, że słuchajcie, u nas będziemy je niedługo wysyłać, żebyście też wiedzieli, kiedy się mniej więcej ich spodziewać. Będziemy wysyłać impostem, kurierem, tak samo jak robiliśmy to ostatnim razem, bo po prostu to działa u nas najlepiej. To jest taka informacja właśnie jedna. Druga informacja jest taka, i to jest bardzo ważna rzecz, i to jest rzecz w ogóle... jakby zupełnie innej skali niż cokolwiek innego, o czym kiedykolwiek w podcaście powiedzieliśmy, ale zdaliśmy sobie z Wojtkiem sprawę, Wojtek wie o tym, tylko ja teraz wracam do tego tematu, bo nie mówiliśmy o tym w podcaście. Zdaliśmy sobie z Wojtkiem sprawę, że 7 lat temu prawie, podejmując decyzję o tym, żebyśmy rozpoczęli nasz podcast, to był marzec 2013 albo 14, 14. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby robić podcast. Tak. I nie wiedzieliśmy wtedy, że doprowadzi nas do takiej dość interesującej sytuacji, mianowicie 420 tygodni później.
Znaczy, to jest ważny element. Ktoś nam podliczył, że gdzieś jeden odcinek się zgubił.
W sensie zgubił się tygodniowo, ale nie zgubił się liczbowo. W sensie zawsze w roku wychodziły 52 odcinki, natomiast było takie trochę przesunięcie mimo tego, że odcinków liczba się zgadzała w ciągu roku. I teraz
tak jest.
420 tygodni, czy właściwie 420 odcinków później wypada pewna bardzo ważna data, mianowicie 20 kwietnia. To znaczy, że odcinek specjalny 420 będziemy nagrywać i wypuszczać w 4.2.0, czyli 20 kwietnia. I ja oczywiście nic nie mówię, bo jakby mam zakaz oczywiście mówienia o czymkolwiek, oprócz tego, że taka data jest i będzie odcinek numer 420.
No my jak widzicie już pamiętamy o tej dacie i
myślimy
do tego
o niej,
odcinka staramy się przygotowywać powoli.
Tak, bo wbrew pozorom przygotowanie się do tego odcinka nie jest proste. I bardzo chcemy nagrać potem 421 i nie, żeby to nie był odcinek specjalny z więzienia. Dobrze zrobiłem?
Nieźle, tylko też żebyście nie myśleli, że tutaj są jakieś szerokie plany.
Nie.
Prawdopodobnie nie uda nam się zaprosić Snoop Dogga,
niestety,
więc
nie.
To raczej z listy trzeba skreślić, ale będziemy kombinować.
Tak. Nie, myślę, że damy radę, natomiast 420 ewidentnie będzie odcinkiem, który będzie po prostu świeży. Dobrze, to jest wszystkie moje ogłoszenia, w sensie więcej nie mam.
Okej.
Oprócz tego, że to jest też najlepszy moment, żeby dołączyć do patronów. Dobra, Wojtku, tematy. Ja mam
oczywiście
dużo tematów różnych.
Oczywiście, ja bym chciał, bo mamy dwa follow-upy tak naprawdę.
Tak.
Jeden follow-up ja chciałbym poruszyć ze względu, że w After Darku powiedziałeś ostatecznie, czy w głównym odcinku, już mi się zaczyna mylić, bo to przecież jest tak samo ważna treść w jednym i drugim.
Kanon, w sensie to wszystko jest kanoniczne, tak? Co ci się
to
wydarzyło?
To wszystko kanoniczne, zdecydowanie. Ale w końcu powiedziałeś, że udało ci się doprowadzić Plexa do działania na Raspberry.
Tak, to ja tylko powiem, że działa. Że działa w końcu bardzo dobrze. Ja ostatecznie wyrzuciłem większość rzeczy i jakby używam takiego bardzo, powiedziałbym, setupu. Nie mam tych wszystkich radarów, sonarów i tak dalej do autentycznego pobierania najnowszych wersji Linuxa, bo zdałem sobie z tego sprawę, że ja nie jestem w stanie tego oglądać tak dużo. Więc,
ja wiem, to jest...
się Linuxować tak dużo. Kuźwa, minął się sobie.
Znaczy można oglądać te płyty i ISO.
Tak, bo ja jakby... Więc używam go tylko i wyłącznie po to, żeby pobrać... pobrać, dobrze? Zastanawiam się, w którym miejscu muszę zmienić słowo. Żeby pobrać sobie tylko konkretne dystrybucje Linuxa, które mnie interesują lub które pamiętam z przeszłości i bardzo chciałbym do nich jeszcze wrócić, żeby zobaczyć, czy dalej działają.
No tak, i część z nich masz zawsze na płytach, które są po prostu porysowane trochę.
Tak. No zawsze lepiej mieć kopię elektroniczną, no bo mimo wszystko ja trzymam kopię w wielu różnych miejscach i tak dalej, wiesz.
Wiadomo.
Tak.
No to jest taka bardzo, bardzo ciekawa ciekawa informacja, szczególnie, że dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast, jest wtorek, to dzisiaj jest Dzień Bezpieczeństwa, Cyberbezpieczeństwa. Nie wiem,
może
czy
też być.
Oprócz
może
tego, tak że być. Jest też Dniem Pizzy, co mam nadzieję, że nasi słuchacze wszyscy świętowali.
Ja, Wojtku, jak wiesz, że się zaświętowałem i to w ogóle było takie na dziko.
Na dziko, czyli tak. Sam upiekłeś, bo inaczej to...
Tak, akurat wiesz, że sam upiekłeś. Tak, jakby, bo nawet my się dzisiaj z Wojtkiem widzieliśmy, to jest taki sekret, który bardzo mało osób wie. I mieliśmy plan, żeby zjeść pizzę, natomiast ja jakby postanowiłem, że zrobię pizzę, bo poczułem taki zew, że dawno niczego nie ugotowałem, dawno niczego nie upiekłem, więc zrobię pizzę. I Wojtku, chciałem ci tylko powiedzieć, że zrobiłem pizzę, która... No ja nagrywam bez spodni dzisiaj i nie nagrywam
dobrze.
Dlatego, że to jest tradycja, chociaż pewnego rodzaju tradycją już jest. Tylko coś mi te spodnie ściągnęło z tego jakby, z tej dobroci, z tego szaleństwa takiego.
Czyli jest taka dobra pizza, że po prostu spodnie spadają.
No tak, właściwie do tego dążyłem, żeby powiedzieć, ale jakoś ewidentnie lepiej ci poszło.
Ten pan zabrał.
Nie, dobrze ci poszło, lepiej zdecydowanie niż mi, więc idźmy w to. Dobrze, dalej. Jestem bardzo ciekawy, tak.
Tak, i jest dzisiaj Dzień Cyberbezpieczeństwa, no i no niestety takie tętno pulsu akurat dzisiaj okazało się, ogłosił CD Projekt, że został zhakowany i wykradli od nich kod źródłowy do Witchera, kod źródłowy do Cyberpunka.
Ty mówisz dalej o Plexie?
Spokojnie. Daj mi tutaj zrobić odpowiednie podprowadzenie, bo Plex oczywiście jest częścią tego, tylko teraz mi się przypomniało o tym CD Projekcie i głupio by było o tym nie wspomnieć. No jakby szkoda, tak, oczywiście powinni lepiej chronić swoje rzeczy, ale prawda jest taka, że...
Jakby współczujemy oczywiście DevOpsowi z CDP, bo nie będą teraz mieli lekko i to jest duży oczywiście fuck up, natomiast pamiętajcie, że trzymamy za was kciuki i jakby...
Zawsze.
No jest słabo, ale jakby no to jesteście wydać radę. Nie?
To jest w ogóle ciekawy przypadek, że CD Projekt jakby raz, że wydał niedokończoną grę ostatnio i więc był na widelcu, a teraz jeszcze to, wiesz, jakby no, kopanie trochę leżącego, ale dobrze. Zostawmy ten temat, nie będziemy się jakoś zagłębiać, natomiast wrócę do Plexa, no bo to też jest związane z cyberbezpieczeństwem. Otóż okazało się, że Plex w wersji 4.6.8, nie wiem, będziesz musiał pewnie sprawdzić, natomiast prawdopodobnie no nie wiadomo, czy w ogóle update Plexa coś pomoże. Okazało się, że hakiery znalazły dziurkę w Plexie. Dziurkę polegającą na tym, że jeden z portów, które Plex jakby potrzebuje mieć otwarte, żeby komunikować się ze światem zewnętrznym, to jest port UDP 32414. Nie wiem, czy ktoś teraz zapisuje, ale jakby chciał, to niech sobie zapisze. W każdym razie rzeczywiście okazało się, że ten port jest otwarty i da się przez niego zarazić Plexa jakimś kodem, który sprawia, że można wykorzystać wtedy serwer Plexowy do ataków DDoS. Czyli jakby ten serwer Plexowy staje się de facto botem, który może, wiesz, wykonywać określone zadania, właśnie na przykład atakować strony jakieś, nie? Jakby jeżeli haker stwierdzi, że dobra, teraz wchodzimy na CD Projekt, no to jak najbardziej mógłby wykorzystać taki botnet stworzony z serwerów Plexa. Co w ogóle, wiesz, jest ciekawe, bo to no, zwykle tak zwanymi serwerami, no zwykle są komputery podłączone do sieci, ewentualnie faktycznie serwery, a tutaj nagle, wiesz, okazuje się, że Plex Media Server też jest de facto serwerem, więc też może być częścią takiego ataku. Więc tutaj ciekawostka, no i na razie nie ma chyba obejścia, na razie nie było update'u, więc jedyne co jest polecane to, no właśnie, nie możesz zamknąć de facto tego portu, bo jeżeli go zamkniesz, to tam część funkcji samego Plexa zostanie odcięta. Natomiast poleca się, żeby wyłączyć SSDP na tym modemie, który masz od operatora i monitorować filtrować ten ruch, który przychodzi na UDP 32414, czy nic tam się, wiesz, brzydkiego nie pojawia. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie tak naprawdę. Ludzie, którzy, jakaś firma, która odkryła w ogóle ten błąd, zrobiła taki szybki crawl po internecie i okazuje się, że mniej więcej według nich oscyluje liczba narażonych na atak właśnie serwerów Plexa w okolicach 27 tysięcy. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś, wiesz, problem dotyczący miliarda tam komputerów czy tych serwerów Plexa, które ludzie mają sobie u siebie w domu, no ale nadal jakby no niebezpieczne, jest to niebezpieczne, żeby faktycznie ten port mieć otwarty i tak dalej, więc zwróćcie uwagę, oczywiście link do tekstu na ten temat macie w opisie, no ale to taka ciekawostka, że jakby wiesz, no software, który dobra, zainstaluję sobie na kompie, nie, jakby będę sobie korzystał z mediów, a tu nagle się okazuje, że niestety ten soft może też otworzyć kompa na po prostu niebezpieczne ataki z zewnątrz.
Dobrze, ja mam akurat chyba zamknięty, a to dlatego też, że ja bardzo dużo rzeczy pozamykałem. Ja mam, a nie, mam Plexa dostępnego z sieci. Więc okej, okay, dobra.
To taki protip też dla ciebie, no bo żebyś wiedział, wiesz.
Ewidentnie dobry protip, bardzo dobry protip. Ja mam też, kurczę Wojtek, ja teraz się zastanawiam, które to moje to był follow-up?
No właśnie ten, sieci społecznościowe.
A, dobrze.
Bo o tym też rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i tak, ja mówiłem o tym, że tam wziąłem udział w jednym z spotkań na Twitterze.
No właśnie, widzisz, ja teraz, bo teraz ja większość moich tematów de facto jest jakimiś follow-upami, jak sobie zdałem z tego sprawę, jak na to patrzę, w sensie wszystkie praktycznie, bo to są takie rzeczy, które się ciągną przez jakiś czas. Natomiast to ja bym chciał powiedzieć faktycznie o Clubhouse i Sphere. To są takie dwie nowe rzeczy, dwie nowe sieci społecznościowe i najpierw o Clubhouse chciałbym tylko powiedzieć, albo nie, najpierw powiem o Sphere, bo to jest krótsze. Bo Sphere to taka w ogóle nowa sieć społecznościowa. Ja obserwowałem dużo osób na Twitterze, które pracowały w Monzo, tym takim challengerze banku brytyjskim. Niektóre z tych osób jakby zmieniły pracę po to, żeby robić różne inne rzeczy i niektórzy z nich pracują właśnie przy aplikacji, która nazywa się Sphere. I Sphere jest w tym momencie w becie, to znaczy... To jest dość zamknięta beta, znaczy aplikację faktycznie można pobrać. Jeszcze nie jest do końca funkcjonalna, to znaczy można tworzyć społeczności, można na nich rozmawiać, większość feature'ów jak odpowiadanie i tak dalej działa. Nawet działają eventy, które w Sphere są jakby dużą rzeczą, no ale nie jest super stabilna, ma różne bugi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wrzucę w opis odcinka link. I to będzie link właśnie, który pozwoli wam założyć konto w Sferze. I to jest, bo nie można, w sensie można założyć konto tak po prostu, natomiast żeby dostać się tam, no to trzeba dostać zaproszenie od kogoś, kto w Sferze już jest. Ja jestem, bo dostałem, bo teraz jeszcze też pisałem, że no, bo ja coś tam z nimi robiłem, natomiast faktycznie chciałem powiedzieć, że ja nie za dużo z nimi robiłem, ale to, co z nimi, ze Sferą robiłem, to jest oni szukali kogoś, kto faktycznie jest zaawansowany technologicznie i jest takim jakby early adopterem, który może jakby z nim porozmawiać na temat społeczności oraz grup znajomych, które mają być może jakieś special needs. I faktycznie jest tak, że czy to my jako społeczność Jesłosa, czy my jako nasza grupa znajomych mamy dość specyficzne wymagania w kontekście tego, co jest dla nas ważne, jeśli chodzi o społeczność, jakieś mamy problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja z nimi porozmawiałem, spędziłem z nimi bardzo miło czas na faktycznie na kolach, gdzie ja im opowiadałem, jak my korzystamy, co jest istotne i tak dalej. I oni oczywiście jakby powiedzieli, że niektórych z rzeczy nie będą ich teraz dotykać, ale większość z nich chcą w długim dystansie czasem rozwiązać. Dlatego ja na tej sferze sobie jestem. Jest to takie też fajne miejsce do hangoutowania, szczególnie, że mam dostęp do tej sfery takiej wewnętrznej, jakby ich, gdzie jest tam 250 osób, ale nie jest jakoś super głośno, natomiast można sobie faktycznie porozmawiać z ludźmi o jakichś ciekawych pierdołach.
Ale żeby było jasne, jakby sfera jest nadal komunikatorem tekstowym. przede wszystkim.
Tak. Znaczy tekstowym, ale można też zdjęcia, gify, wideo i tak dalej.
Okej, okay, no ale to tak jakby, wiesz, no musimy rozdzielić te światy, szczególnie jak teraz mamy Clubhouse, który z tekstem tak, nie ma tak, nic tak. wspólnego, nie?
Tak, dokładnie. Jest to medium stricte tekstowe, piszące i tak dalej. I teraz, i dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo to jest bardzo fajna rzecz, która myślę, że ma bardzo duży potencjał. I ja zachęcam oczywiście do tego, żeby jakby z tego linka się zarejestrować, popatrzeć, możecie zrobić sobie własne sfery, możecie sobie jakby ze znajomymi faktycznie posiedzieć i tam poużywać. I ja myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby na nim być albo żeby na nim mieć społeczności, bo sfera ma być de facto taką troszeczkę alternatywą do forum, do Slacka. No okay. ja wiem. To ja, nie jest do końca
to. Ja się
to.
Tu z wieloma rzeczami mogę nie zgodzić, jeżeli chodzi o tą sferę, bo wlazłem, przeklikałem sobie, zobaczyłem, co w tej chwili jakby jest możliwe i oczywiście nie wiem wszystkiego, no bo nie byłem, nie rozmawiałem z nimi, nie wiem, wiesz, co ty im przekazałeś, jakby albo nad czym pracują i tak dalej. Natomiast ja mam problem z bardzo dużą liczbą de facto komunikatorów czy właśnie takich społecznościowych miejsc, które powstają, bo jakby to, że jest boom na to, no to jakby jest oczywiste, nie? Co chwila pojawia się jakaś tam aplikacja, która w jakiś sposób chce wykorzystać społeczności czy mniejsze grupy jako takie, nie? Że jakby...
No właśnie to jest taki trend, bo właśnie, dobra, to powiedz, bo ja właściwie o tych dwóch trendach chcę trochę powiedzieć, że widzę takie dwa i jeden z nich mi się podoba, drugi nie, ale to jakby to bardzo chętnie najpierw powiedz ty i ja się potem odniosę.
Tak, mi się wydaje, że w ogóle wszystko się zaczęło od grup facebookowych, to znaczy nawet Mark Zuckerberg na którymś z spotkań z akcjonariuszami bodajże mówił o tym, że niesamowicie grupy na Facebooku zaczynają rosnąć jako funkcja, nie? Że ludzie po prostu uwielbiają się zbierać w tych mniejszych grupach, że jakby wall danego użytkownika zaczyna troszeczkę odchodzić do lamusa, no bo jakby wiesz, no, ludzie wolą rozmawiać w zamkniętych grupach.
I to jest rzecz, która rośnie od długiego czasu, nie? Mamy oczywiście takie rzeczy jak grupki na WhatsAppie, grupki na Telegramie, tak, grupki na Signalu, tak. W ogóle wszędzie. Grupki, no, gdzie wiesz. Grupki to właściwie mamy na myśli raczej grup czaty, no nie? Takie dość zamknięte. Sfera rozwiązuje ten problem też, ale rozwiązuje też, znaczy ja wiem, że oczywiście się możesz nie zgadzać, ale że rozwiązuje też drugi problem, że tam możesz zrobić społeczności niezależnie od tego, jaki będą miały rozmiar, nie? I to jest jakby, no wiesz, tak jak ci mówiłem, zamknięta beta, nie? Ale jakby idą, moim zdaniem idą w dobrą stronę, ale chętnie, bo jestem bardzo ciekawy, co tobie się nie podoba, co uważasz, że jest do kitu tam, albo w którą stronę złą idą.
To nawet nie chodzi o to, co jest do kitu, tylko wydaje mi się, że żeby stworzyć nowe miejsce dla ludzi, to musisz ich przekonać, że ono jest lepsze od innych. Nie?
Tak, to jeszcze jest niewykonalne w tym momencie.
Tak, bo zobacz, część ludzi zbiera się na facebookowych grupach, bo po prostu wszyscy korzystają z Face'a i jakby jest to dla nich naturalne. Grupy rozumieją, znają, wiedzą, jakie są tam funkcje i tak dalej, wiesz, no tam zresztą jest dość dużo funkcji, których nie mają inne apki, na przykład chociażby streamowanie w ramach grupy. Wiesz, jakby możesz mieć zamkniętą grupę, możesz mieć otwartą grupę. No jakby rzeczywiście, wiesz, no jest to rozwiązane bardzo, bardzo zaawansowanie i tam dużo można zrobić i można wykorzystywać te funkcje do bardzo różnych społeczności. Czy to jest społeczność sąsiadów, czy to jest społeczność czysto sprzedażowa, czy zorganizowana wokół jakiegoś influencera, czy jakiejś marki, czy jakby whatever, nie? Jakby tam w środku może się dużo dziać. I jakby Facebook daje bardzo dużo narzędzi, żeby tą grupę jakoś aktywizować i tak dalej, więc jakby tu oczywiście szacun i wiadomo, że jesteśmy hejterami Facebooka, ale no nie można odebrać im tego, że faktycznie bardzo długo nad tym pracowali i udało im się moim zdaniem zrobić bardzo dużo fajnych narzędzi. I teraz tak, to oczywiście grupy na Facebooku, mamy też grupy na Telegramie i one charakteryzują się troszeczkę czymś innym, bo wiadomo, że tam jest jeden ciąg wiadomości, to jest jeden czat taki wspólny, w którym wiesz, trochę się przychodzi, jest, później odchodzi i trochę nie ma. Ja troszeczkę z Telegrama, z większych grup korzystam w takiej formie jak z Twittera, nie? Czyli nie mam poczucia, że muszę czytać wszystko. To dotyczy szczególnie bardzo dużych grup. Natomiast, więc zdarza się, że wiesz, no jak widzę, że jest 1000 nieodczytanych wiadomości, no to wiadomo, że nie będę czytał wszystkiego, tylko zeskroluję na dół i ewentualnie cofnę o ileś tam ekranów, żeby w miarę przynajmniej złapać kontekst ostatnich wiadomości. Ewentualnie, co ciekawe, w Telegramie całkiem sensownie to działa. Można sobie sprawdzić, jakby czytać takie podwątki, bo jeżeli ktoś odpowiada na wiadomość, to możesz sobie, wiesz, przeskoczyć jakby w tym czacie przez ten jeden wątek. Oczywiście ważne jest to, żeby użytkownicy się trzymali tej zasady, że odpowiadają sami jakby sobie wzajemnie i ten wątek się trzyma tej funkcji odpowiedz. Ale jeżeli tak robią, a u nas akurat to się często zdarza, to nawet możesz, wiesz, w ramach bardzo dużego czatu przeczytać jeden wątek, który po prostu jest skakaniem na odpowiedzi, co jest w ogóle bardzo ciekawą. Ostatnio w sumie tak odkryłem, że, mhm. że można też w ten sposób z tego korzystać, ale nie chcę się zagłębiać. W każdym razie mówię, Telegram, wiadomości jedne za drugimi, taki bardzo, bardzo powiedzmy, że na żywo rozmowy I ludzie z Telegrama też bardzo różnie korzystają i też bardzo różni ludzie, nie? Jakby to też jest forma bycia w społeczności zamkniętej, taka, która w dużej mierze, wiesz, no, w zupełności wystarcza dla większości rzeczy, które chcesz zrobić. I to działa, wiesz, jako narzędzie do pracy, czy narzędzie do zabawy, do rozrywki, czy narzędzie do tego, żeby się umawiać na, wiesz, wspólne granie, whatever. Mamy też oczywiście Discordy i tutaj jest, to ja bym to traktował jako taki Telegram 2.0, że jakby w ramach jednego serwera, do którego wszyscy dołączyli, może być bardzo wiele różnych wątków, bardzo wiele różnych pokojów, plus oczywiście bardzo fajnie rozwiązana komunikacja głosowa, taka naprawdę bardzo na żywo, chociaż taka ciekawostka, nam przeszkadzało to, znaczy próbowaliśmy korzystać z Discorda do nagrywania podcastu, ale okazuje się, że kiedy sobie wzajemnie wcinamy się w słowa, to Discord niestety trochę wycisza dźwięk naszego rozmówcy, przez co zdarza się, że nie słyszymy końcówki zdania albo coś, to okazywało się na dłuższą metę, że jednak jest trudne do takiej naturalnej rozmowy, tak jak teraz, więc ostatecznie nadal siedzimy na tym nieszczęsnym Skype'ie, który po prostu nienawidzimy go, ale...
To jest straszne, ale to jest najlepsza rzecz, która jest do niestety do robienia niestety audio, w sensie...
Tak. No dokładnie.
Jest szok więc, troszkę też.
Więc jakby, wiesz, mamy tak... Grupy facebookowe, Telegram czy inne messengerowo, wiesz, takie komunikatory typowo tekstowe, oczywiście z dodatkami typu właśnie GIFy, inne takie bajery. Mamy właśnie takie multikomunikatory jak Discord powiedzmy, które oprócz tego, że można tam gadać, wrzucać GIFy i inne rzeczy, to są jeszcze mocno zintegrowane z innymi jakby narzędziami, że tam, wiesz, możesz boty postawić, które robią jakieś cuda, w ogóle, wiesz, puszczają piosenki, jakieś inne dziwne rzeczy. I to jest takie, wiesz, to już jest naprawdę chyba najwyższa forma w ogóle komunikacji ever. I jakby wśród tych wszystkich miejsc, z których dzisiaj możemy korzystać i one są darmowe, to pojawia się nowe coś. I to nowe coś musi zaoferować coś nowego, żeby powiedzieć, hej, warto być u nas, bo nigdzie indziej nie znajdziecie czegoś
to
tam.
No dobra.
I tym to jest, mam problem, że Sphere, to jak ja ci spojrzałem
powiem,
na niego,
ja ci powiem,
to dla mnie jeszcze... to jest po prostu coś pomiędzy Discordem a Telegramem, co oznacza, że ja korzystam i z jednego, i z drugiego, to nie mam powodu, dla którego
jasne,
miałbym
ja
przerzucić
rozumiem, Wojtek,
się
tylko,
na sferę.
To ja ci powiem, oni chcą jakby na ten moment dwie jakby rzeczy zaatakować. Pierwsza z nich to jest taka, że chcą mieć narzędzia do zarządzania społecznością, które to co prawda i na Telegramie, i na Discordzie są.
No.
Na Slacku ich nie ma i jakby oni chcą zaatakować tą stronę, więc jakby to nie jest rozwiązanie...
A na Slacku ich nie ma, to co to znaczy? W sensie...
Już ci powiem. Slack nie został przystosowany do tego, żeby kogoś tam banować losowo. Generalnie jakby założenie jest takie, że nie będziesz miał na Slacku troli, którzy będą ci wrzucać na przykład zdjęcia pindoli, ponieważ Slack jest raczej enterprise'owym produktem niż po prostu community. Więc to jest jakby odpowiedź na to, że na Slacku nie masz tych rzeczy, więc w sferze będziesz miał. To jest pierwszy problem.
Czyli teoretycznie możesz mieć bardziej otwartą sferę, żeby ludzie przychodzili z zewnątrz, bo w razie czego i możesz ich zmoderować.
Tak, nie? dokładnie tak. I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że oni chcą jakby rozwiązać, też widać ewidentnie w tym momencie, jakby wszędzie mówią, że to jest ich fokus na razie, problem związany z eventami. Online'owymi czy offline'owymi to jest nieistotne. To znaczy wiedzą, że ludzie się umawiają na eventy, i zwykle te eventy trochę przepadają. My na przykład rozwiązaliśmy to przecież na prozie z kalendarz, nie? Który wszyscy sobie mogą dodać. I jak gramy w gry, czy będziemy grać w gry, czy mamy jakieś wydarzenia growe, no to one są w kalendarzu, się pojawiają i po prostu można sobie żyć. Tylko też nie zawsze się tam wszystko pojawia, nie? Natomiast w sferze jest...
Mamy jakby taki kalendarz? Pierwszy słyszę.
No to super. I w każdym razie jest i widziałem, że ktoś tam skorzystał. Natomiast oni chcą zrobić coś takiego, że te eventy będą jakoś tak bardziej widoczne i ewidentnie bardziej, lepiej będą działały. I faktycznie tak jest. Jeden event się tam pojawił na sferze już i chyba znikł albo został usunięty. Natomiast można stworzyć eventy. One się pojawiają bardzo podobnie jak czat, natomiast mają specjalny UI, który ci powie informacje na temat tego, co to jest za event, gdzie się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. I można o nim dyskutować i można zgłaszać się, że się będzie, że się nie będzie, zostawać przypomnienia i tak dalej. Więc oni chcą rozwiązać te dwa problemy. Ja wiem, że to nie jest na razie rozwiązanie dla nas. Ja raczej wrzucam to jako ciekawostkę, chociaż rozmawialiśmy o nie 20 minut, ale jakby wrzucam to na zasadzie, okej, to może być coś fajnego i podoba mi się kierunek, w którym to idzie. Na razie nie jest to nie jest rzecz, gdzie Jesus Club się przeniesie, czy cokolwiek. Nie, absolutnie. Wrzucam to jako ciekawostkę. Zapraszamy do naszej sfery, dlatego że musi być zaproszenie do jakiejś sfery, a skoro już ten, to możemy równie dobrze zaprosić do naszej. I myślę, że to będzie, że to jest dobry kierunek. To już rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że sieci społecznościowe troszeczkę tak jak, no nawet dzisiaj rozmawialiśmy, nie? Że zmienia się rozmiar, czy zmienia się jakby takie podejście, więc grupki są ewidentnie rzeczą, w którą ludzie chcą iść. I to jest jakby pierwszy trend, o którym chciałem powiedzieć dzisiaj i jakby o sferze powiedzieć. Natomiast drugi to jest właśnie trend związany z audio i tutaj mamy Clubhouse i Twitter Spaces, które w podcaście się już pojawiły i ja też o nich mówiłem w kontekście tego, że no nie do końca to lubię, bo FOMO i tak dalej, i tak dalej. Ja się w końcu zastanowiłem, Wojtek, i doszedłem do wniosku, dlaczego mi się te rzeczy nie podobają, bo ja jakby powiedziałem w poprzednich odcinkach, że ja tego nie czuję, że to nie jest dla mnie, że ja się z tym, jakby, że to się nie odnajduje w tym zupełnie. Już, i jakby pierwsza rzecz to było FOMO, no nie? Na zasadzie wejdę teraz do Clubhouse i widzę, że ktoś ze sobą rozmawia, kluba Klawiter widziałem, że jest z Maciejem Orłosiem i o czymś tam rozmawiam. Fajnie, no nie? Ale jakoś wejście w środku rozmowy mnie zupełnie nie interesuje. Wiesz, co chodzi? Jakby... Jeśli mam wejść i posłuchać 5 minut, to wolę nie wchodzić wcale. Chyba, że to jest osoba, na której bardzo mi zależy, ale nie sądzę, że jest taka osoba na Clubhouse, żebym wszedł i w połowie mówię, no dobra, to zostanę i posłucham, nie? Więc jakby to jest pierwszy problem. A drugi problem, i teraz uwaga, bo to jest... Dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jak byłem u ciebie, Wojtku, że ja mam takie też wrażenie, że Clubhouse to są dodatkowe spotkania. W sensie... Dzisiaj doszliśmy...
Ale
Dzisiaj Wojtkowi powiedziałem, Wojtek, większość mojego czasu, w sensie nie większość, połowa mojego czasu, którą spędzam w pracy, spędzono na spotkaniach. To są bardzo ważne spotkania, ja oczywiście, co ważne, nie mam spotkań, które mogą być mailem.
No to chociaż tyle.
Tak, mam sporo spotkań z racji jakby tego, czym się zajmuję, natomiast faktycznie spotkań jest dużo, one są bardzo ważne, ja też na nich się muszę bardzo skupić i to jest tak, że wiesz, że spotkania faktycznie są dla mnie też częścią pracy, taką dość istotną. I jak pomyślę sobie, że miałbym teraz wieczorkiem, no jest godzina tutaj ładnie 23, miałbym sobie odpalić Clubhouse'a i wejść sobie posłuchać jeszcze kolejnego spotkania, to mi się chce w łeb strzelić w tym momencie. W sensie naprawdę mam dość i zdałem sobie sprawę z tego, że jakby to, że mi to FOMO i to, że mi się tam nie chce wchodzić, jakby to jest jedno, ale druga rzecz jest właśnie taka, że Jezus Maria, naprawdę, w sensie ja nie chcę wchodzić i mieć kolejnych meetingów i tak dalej, no nie? Jeszcze to są takie meetingi, gdzie jak słyszę, że ktoś pierdzieli głupoty, to nie mogę mu przerwać, nie? Wiesz, o co chodzi? Jakby ja po prostu mam takie zabawne poczucie, że mam jednocześnie poczucie, że to jest spotkanie jak w pracy, ale nieproduktywne, albo jak będzie nieproduktywne, to nie mogę z tym nic zrobić, wiesz, o co chodzi? Bo na spotkaniach mogę powiedzieć, dobra, do brzegu, zróbmy coś, tak dalej, wiesz, o co chodzi? Jak coś się rozwleka, można to spróbować, tu tak, nie mogę zrobić.
Znaczy, nie mogę tego zrobić. Ty nie możesz, ale oczywiście no, wiadomo, no tak, jeżeli ktoś jest moderatorem danej dyskusji czy rozmowy, no to jest jego
tak, no ale po prostu
de facto,
mnie to tak odrzuca, że ja nawet Clubhouse wrzuciłem stary sobie na trzeci, mam trzy ekrany na iPhone'ie z aplikacjami, gdzie trzeci ekran to są takie, no wiesz, wrzucam na zasadzie, a może będę sprawdzał, albo chcę mieć bliżej niż w tym App Library. I wrzuciłem właśnie Clubhouse, odpaliłem ze trzy razy, właśnie byłem na tym spotkaniu z Kubą Klawiterem, tylko byłem tam 30 sekund, bo mówię, Jezus Maria, nie wiem jaki jest kontekst, obserwuję to 150 osób, nie chcę mi się tego słuchać. Tak, to jest wszystko, co miałem do powiedzenia w kontekście Clubhouse, w sensie, to są moje przemyślenia.
To ja mam takie doświadczenie po powiedzmy tygodniu, no bo dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, bo dwa tygodnie temu mieliśmy Balls Deep odcinek, bardzo dobry zresztą, dziękujemy jeszcze raz Michałowi. Natomiast po tych dwóch tygodniach zauważyłem, że po pierwsze ja nie mam czasu na to, tak najzwyczajniej w świecie, nie mam czasu na to. I jakby nie mam w swoim dniu takiego momentu, w którym coś bym może zrobił, albo może bym coś se posłuchał, żeby specjalnie, wiesz, odpalić Clubhouse, zobaczyć, co tam się teraz dzieje i ewentualnie dołączyć do takiej rozmowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mój dzień i harmonogram dnia nie pozwala mi na to, żebym ja sobie zaplanował, że dobrze, to będzie o 17 rozmowa kogoś tam z kimś tam, to ja koniecznie sobie muszę wykroić ten czas z dnia i włożyć słuchawki do uszu i posłuchać tej rozmowy. Nope. Mój dzień tak nie wygląda. Po prostu mój dzień wygląda tak, że jeżeli w trakcie dnia jestem w stanie usiąść na chwilę przy komputerze, to jest cud. Więc wiesz, i ja jakby rozumiem, że okej, przecież nie muszę przy komputerze siedzieć, mogę mieć to, mam to na telefonie, mogę sobie włożyć słuchawki. Oczywiście. Tylko to jest całe whoop-de-doo, żeby w ogóle, wiesz, żeby w ogóle skorzystać z tego. Dla mnie Twitter jest wspaniałym znowu siecią społecznościową akurat na ten moment w moim życiu, bo ja po prostu raz, że go bardzo dobrze znam, więc wiesz, jakby mam dobrze już ułożony timeline, wiem kogo obserwuję i po prostu mam 12 sekund, nie ma problemu, odpalam Twittera, przeglądam sobie ostatnie 20-50 tweetów, odpowiem dwa razy i zamykam, dziękuję. Koniec. To jest cała moja jakby rozmowa dookoła, wiesz, Twittera. Jeżeli chodzi o Clubhouse, proszę pana, to żeby sobie skorzystać z tego, to ty musisz wykroić, wiesz, no pół godziny, godzinę, więcej. I mówię tutaj z perspektywy osoby, która ewentualnie miałaby być słuchaczem bardziej niż twórcą, nie? I teraz dla twórców, oczywiście, bo to jest trochę tak, że wiesz, my tu nagrywamy podcast i ja przez wiele, wiele lat żadnych podcastów nie słuchałem, na przykład, nie? Bo po prostu twierdziłem, że wiesz, no nie znalazłem czegoś dla mnie, nie miałem czasu, bla, 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 nie? To teoretycznie w Clubhouse moglibyśmy być jako twórcy i prowadzić jakieś tam rozmowy, nie? Tylko... Dlaczego tego nie nagrać i nie zrobić podcastu z tego na przykład, nie? Jakby ta efemeryczność tych rozmów jest, ja wiem, że pociągająca na początku i takie mam poczucie, że wiesz, że ludzie czują, że są częścią czegoś na żywo i w ogóle i fajnie, że mogą być częścią tego, jeżeli mają czas oczywiście, natomiast jak to się skończy, to zniknie, nie? I zostają tylko wspomnienia. Zawsze miałem trochę problem z efemerycznością internetu. Jak rozmawialiśmy o Snapchacie wiele lat temu, jak on powstał, to ja miałem taki okej, jakby fajnie, wiem, że można to tworzyć tam coś problem, na zasadzie story.
Most do tego będzie później, że to jest ten problem, który ja też mam z Twitchem, nie? Na przykład.
Tak, znaczy i jakby oczywiście, że Twitch, jako tam masz lepsze, upgrade'ować sobie konto, jak odpowiednio dużo razy podstreamujesz w miesiącu, to ci dają upgrade do tego, że możesz te archiwum swoich transmisji zostawić na kanale i one tam
przez
będą.
Przez 60
nie?
dni, więc jakby to też nie jest takie archiwum.
No okej, okay, no ale chociaż tyle, nie? Natomiast no, to nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś takiego mojego wewnętrznego przekonania i tego takiego, nie wiem, może wychowania w internecie, że takiego, co ma plusy i minusy, że z jednej strony wszystko, co robisz w internecie, w nim zostanie, nie? Więc trzeba być ostrożnym, co się do tego internetu wrzuca z jednej strony, a z drugiej strony, że jeżeli wrzucisz, to to będzie. Więc możesz później ludziom powiedzieć, hej, zrobiłem coś takiego i możecie sobie to obejrzeć. Obejrzeć lub posłuchać, lub przeczytać, lub cokolwiek innego. Nie? I to... Nie wiem, ta efemeryczność mnie trochę jakoś blokuje w pewnym sensie, wiesz, jakby, że to wymagam, o, może to chodzi o to, że gdybym był twórcą efemerycznych treści, wymagałbym od swoich obserwujących fanów, jakkolwiek ich nie nazwiemy, tego, że oni będą musieli wykroić czas dla mnie i to bardzo konkretny czas. Rozumiesz? A nie, że wykroją sobie, kiedy będą chcieli. Ja mam takie poczucie, że powinienem dawać ludziom wolność w tym. Że już samo to, że decydują się, żeby mnie posłuchać, zobaczyć, obejrzeć, tak, whatever, tak. No to jest, to właśnie już jest naprawdę dużo.
Dlatego właśnie ja mam ten problem z Twitchem. No nie? W sensie jakby, bo ja bym chciał dotrzeć do większej ilości osób, tak? I liczby. Nie no, ilości niepoliczalne. No i... Nie no, ludzie są policzalni.
Policzalni jak najbardziej. Cyferka ci się pojawia na Twitchu, nie?
Tak. No i wiesz, jakby chcę, ja nie chcę, ja bym nie chciał wracać do czasów telewizji, to znaczy, że muszę czekać na godzinę 24, żeby obejrzeć film i jak przegapię albo jakby coś, no to nie będę mógł tego zrobić, nie? Mhm. Jakby nie rozumiem dlaczego, w sensie ja wiem, że jest oczywiście frajda w robieniu rzeczy na live'ie, absolutnie, ale ja nie chciałbym, żeby to była jedyna rzecz, w sensie ja chciałbym i jakby, wiesz, ja na przykład kiedyś miałem telewizję z nagrywarką. Ja wiem, jak to brzmi oczywiście, ale chodzi, jakby dążę do tego, że to była najlepsza rzecz na świecie, dlatego, że ja nie byłem wtedy przypięty do telewizora o konkretnym momencie na przykład, nie? I w wolnym chwili po prostu sobie klikałem przycisk, uruchom i leciało. I to było super.
No i chyba kurczę, bo to widzisz, chyba na tym polega internet, znaczy polegało przez wiele lat.
Przyzwyczailiśmy się teraz raczej do tego, że w internecie treści nie są, że na treści się nie czeka, tylko że one po prostu czekają na nas. I w dowolnym momencie, kiedy my będziemy mieli czas, chęć i tak dalej, będziemy mogli po prostu do tych treści wrócić. I w sytuacji, w której tak nie jest, a to jest właśnie jedna z nich, The Clubhouse i tak dalej, ja mam wrażenie, że my się cofamy. Nawet nie, że w rozwoju, tylko cofamy się w kontekście no tego, co nam dawał internet, nie? Teraz co, będziemy wracać faktycznie do tego, że filmy na YouTubie będą się wyświetlały raz w tygodniu o jednej godzinie i jakby nic więcej? I nawet już chodzi o to, że jak go przegapisz, to musisz czekać na kolejny tydzień, żeby powtórkę zobaczyć? No to bez sensu.
No trochę tak, bo jakby, wiesz, te przyzwyczajenia z telewizji wypracowane przez, wiesz, wiele, wiele, wiele lat, one też działają w internecie. W sensie to jest tak, że jeżeli na przykład tworzysz kanał na YouTubie i założysz sobie jakąś regularność i będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu jakiś materiał i puszczał go na kanał, to, to oczywiście działa. Ludzie lubią takie stałe godziny, stałe dni, przygotowują się do tego czasu, wiesz, to oczywiście wymaga trochę czasu, żeby ludzi do tego przyzwyczaić i tak dalej, ale jeżeli nie będziesz o tej godzinie, wiesz, na kanale, to też nic się nie stanie.
Tak, że dokładnie.
Możesz być częścią jakby tego całego eventu, jesteśmy live, komentujemy sobie.
Fajnie być,
sobie,
że, to jest, że to jest dodatkowa wartość, nie? Że fajnie, że sobie możesz pobyć razem z nami, jak mamy premierę odcinków nagranego na przykład, to faktycznie redakcja siedzi w trakcie premiery, jakby czytamy, rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. To jest super, ale ja nie chcę, w sensie, możesz przyjść godzinę później i też sobie obejrzeć nagranego.
Oczywiście,
coś się nikt nie umrze, a ty dalej możesz sobie posłuchać, o czym gadaliśmy, nie?
I wiadomo, że w pewnym sensie, jeżeli to było live'em i wiesz, nawet widzisz ten czat, który się zapisał z przypisaniem konkretnych wypowiedzi do czasu, wiesz, jak tam czat na żywo leci tak, jeszcze raz, no to wiesz, masz, na pewno masz poczucie, że no coś cię tam ominęło, nie? Że jakby no nie wziąłeś udziału w tej dyskusji przynajmniej, no ale to nie jest tak, że cię treści omijają. Nie, i jakby te treści są, nadal są dostępne, możesz sobie to obejrzeć i okej, możesz nawet ukryć ten czat, jak cię denerwuje, że wiesz, że cię to ominęło. I to jest też okej. Tylko no, no właśnie zamykanie tych treści, no nie wiem, no nie podoba mi się. W sensie zarówno jako twórca, nawet bardziej jako twórca, niż jako ewentualny słuchacz, bo jako słuchacz to ja powiem, no sorry, nie mam na to czasu i po prostu nie będę z tego korzystał, nie będę słuchał, nie? I koniec. I co tam się dzieje? Nie wiem, może tam się dzieją super rzeczy, może, nie wiem, startupowcy dowiadują się niesamowitych nowych rzeczy, chociaż już słyszałem różne opinie, szczególnie o tej polskiej części Clubhouse, to znaczy, że amerykańska oczywiście, no to sam też odczułem to, że jest całkiem nieźle prowadzona, tam są ludzie, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia, a przy okazji są całkiem nieźli moderatorzy, którzy odpowiednio dopuszczają ludzi do głosu. Ale polska część, widziałem jakąś taką mini recenzję chyba na Twitterze, ktoś napisał, że no wiecie, Polska to tak jak to w Polsce, nie? Wszyscy zarabiają bardzo dużo pieniędzy i chcą polecać innym, jak zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Więc wiesz, bardzo szybko MLM-y podchwyciły, że oho, jest nowe miejsce, żeby głosić swoje tutaj kombinacje i swoje piramidy. I jak najbardziej korzystają z tego, jak zarobić 70 tysięcy w miesiącu, w środku znajdziecie dowody. Wiesz, no takie klimaty. Więc jakby, no...
No trochę Januszaria się, to też jest... Januszaria się tam
zrobiła. Januszaria na maksa. I to jest jeszcze też ciekawe, że wydaje mi się, że dopóki Clubhouse był, bo ja, moim zdaniem już nie jest, ale dopóki był semi zamkniętą społecznością i dostępną dla naprawdę ograniczonej liczby ludzi, to jakość tych treści była dość wysoka, bo ludziom zależało. Jakby chcieli spróbować czegoś nowego, jak najlepiej jakby zrobić to, co można zrobić w Clubhouse, żeby te dyskusje były ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im więcej będzie użytkowników, tym będzie więcej syfu. I nie oszukujmy się, że tak nie będzie. Po prostu tak będzie, bo tak działa internet i tak działa, wiesz, działają duże społeczności. Po prostu Gaussa nam się ta krzywa wykrzywi mocno. Po prostu więcej ludzi będzie na miejscu i każdy będzie czuł, że no to teraz mogę być mówcą, nie? No nie każdy się do tego nadaje, więc nie ma co się oszukiwać. Ja mam wątpliwości, czy my się nadajemy czasem, ale natomiast wydaje mi się, że po prostu jest oczywiście fan wokół tego. Twitter też podchwycił to, że chyba coś w tym temacie będzie się dziać w internecie, no i te Twitter Spaces też się pojawiły. Ale chyba bardziej się, to też wynika z tego, wiesz, w którym miejscu jestem dzisiaj, nie? Jakby swojego życia i tego, jak mój dzień wygląda i tak dalej, no po prostu nie znajdę czasu, żeby z tego korzystać. I jak teraz nie wejdę do tego hype trainu, że tak powiem, to ja myślę, że już nie wejdę. I czy Clubhouse będzie istniał za 2 lata? Pewnie tak. Wydaje mi się, że tak.
Okej, ja bym powiedział, że nie, ale
myślę, że umrze. Mi się wydaje, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że te miejsca będą sobie dalej działać.
Ja myślę, że to będzie Meerkat versus Twitter Spaces.
Aha, że myślisz, że się przerzucą na Twittera?
Tak.
Może, chociaż Twitter wydaje się być troszeczkę do tyłu z developmentem i nie wydaje mi się, że gonią tak szybko, jak powinni. Wiesz, bo Clubhouse no, dość dynamicznie się rozwija. W ostatnich 2 czy 3 tygodniach były 2 update'y apki, które nie, że tam, wiesz, robiły bug fixes, tylko wprowadziły, wiesz, faktycznie nowe funkcje, więc a Twitter, no to wiesz, dopiero tą betę zaczyna rozkręcać i no i wiesz, 2 tygodnie temu ja słuchałem, jak opowiadają o tym, jak dużo jeszcze muszą zrobić, wiesz, w sensie, że tam, no dobra, nie można jeszcze moderować czegoś tam, nie, tutaj coś nie działa, tutaj coś tam, no więc jakby, wiesz, no może być tak, że no może potrzebują po prostu więcej użytkowników, żeby tam potestowali różne rzeczy i dali im feedback. Nie wiem tego, trudno powiedzieć, wiesz, jak to wygląda od środka, ale generalnie wydaje mi się, że oni są bardzo, bardzo do tyłu. No ale wiesz, Instagram też był do tyłu. No i zeżarli na czata, jeżeli chodzi o stories.
A potem pokradli.
No oczywiście, że pokradli, no jakby wiesz, ale czy Twitter kradnie od Clubhouse'u koncept? Trochę tak, no bo to jakby jest to samo, nie? To jest pokój audio, a tak naprawdę Discord de facto był chyba pierwszy w tym zakresie. Może nie miał aż tak, powiedzmy, wyśrubowanej moderacji, bo tam nie ma tak, że wiesz, możesz ty jako admin zmutować kogoś, ale nie ma tego stepu, że ktoś na przykład podnosi rękę wirtualną i zgłasza się do tego, że chce coś powiedzieć i ty wtedy mówisz, dobra, to zapraszam. Nie? Jakby nie jest to w platformie zaszyte, a myślę, że to w Clubhouse akurat ich wyróżnia w pewnym sensie, nie? No bo to tak, nie wiem, ja mam wrażenie, że twórcy sobie wymyślili, a to okej, okay, jest konferencja jakaś, nie? No to jak moglibyśmy przenieść to odczucie konferencji w formie tylko audio do apki, nie? I po prostu zrobili Zana. Tak, jak to
wygląda. Wyobraź sobie, jakbyś powiedział, jak możemy przenieść poczucie bycia na konferencji, na nie bycia na konferencji. Może zróbmy tak, że wyślijmy wszystkim gówniane kanapki.
Fire Festival.
Coś, nie wiem. Dobre, nie?
Nie, no bardzo dobre, bardzo dobre.
Tak pomyślałem, że to by było zabawne.
Natomiast jeżeli, spoko. Tak, żeby było jasne, jeżeli ktoś korzysta i jakby czuje, że Clubhouse jako platforma jest dla niego, super, jakby to fajnie. To znaczy, bo ewidentnie i Clubhouse, i Twitter Spaces odpowiada na jakąś nową potrzebę. Znaczy nową. No, stworzyły trochę tą potrzebę, że można na żywo posłuchać czegoś, ale właśnie tylko posłuchać, a nie oglądać. Nie? Czyli jakby to, no bo to są trochę transmisje na żywo de facto. Nie? Jakby, no wiadomo. No i możesz w niej wziąć udział, jakby być częścią, bo możesz faktycznie coś powiedzieć w trakcie, bo ktoś cię tam, wiesz, wyciągnie na wirtualną scenę. Więc to jest coś, czego do tej pory nie było. Twitter Spaces też takie będzie prawdopodobnie, no bo wiesz, mają kogo obserwować, żeby kopiować funkcje. I widocznie, no patrząc po rozwoju, takie miejsce było potrzebne, ale pytanie po prostu, czy przetrwa próbę czasu, bo dopóki, wiesz, są użytkownicy i chcą z tego korzystać, okej, okay, nie? Ale może być tak, że po prostu się zmęczą i ten. Natomiast ta forma, myślę, że znajdzie swoje miejsce w internecie i ten internet nadal będzie też korzystał nie, z tego, ja, że jakby,
może faktycznie tak być, po prostu no, dla mnie to jest rzecz, która mnie absolutnie nie przekonuje i z powodów wymienionych powyżej, nie?
Tak, nie, tak no, ja to totalnie rozumiem, bo wiesz, no, my też troszeczkę jesteśmy z tego innego internetu, takiego właśnie, że tu zawsze zostaje wszystko na stałe. Nie?
Tak.
No wiesz, może być tak, że Clubhouse też wprowadzi jakby funkcję nagrywania danego spotkania i później można będzie je odtwarzać, jeżeli będziesz chciał.
Wow, gdyby to było jest... tylko taka opcja w ogóle, żeby nagrać audio i móc potem posłuchać go w każdym momencie dowolnym.
A to jest jeszcze ciekawe, bo wiesz, ktoś powie, no ale przecież słuchacz nie może wtedy nic odpowiedzieć. No to tutaj tak. Odpowiedzą jest na przykład Anchor, który jeżeli korzysta prawda, się z niego w formie podcastu.
Czy na Clubhouse odpowiadają ludzie, bo mi się wydaje, że tak wiesz. W sensie jakby wiem, że można, ale generalnie większość osób raczej będzie tam słuchała niż mówiła, nie?
Jest to prawda oczywiście, no ale no. Da się podnieść rękę i jeżeli moderator cię wyciągnie na scenę, to jak najbardziej możesz coś powiedzieć. I to wiesz, no jest coś takiego w tym, że możesz wtedy powiedzieć coś do osoby, którą podziwiasz, nie wiem, no bo tam
ja
wiesz, są aktorzy.
Ja z taką osobą zagrałem
coś...
w Ważone i jakby moje życie od dziś, od tego momentu się zmieniło.
No oczywiście, wiadomo, ale to nie każdy tak może jak ty. Natomiast wiesz, to jest też bardzo podobne do Twittera de facto, no bo na Twitterze też jeżeli ktoś ma konto, no to możesz do niego napisać w każdej chwili.
To prawda i tam się to właśnie wydarzyło, to też jest zabawne, właśnie o to chodzi, nie? Jakby wiesz, jakby, bo może historia dla osób, które nie wiedzą, co się wydarzyło, bo to nie było też w jakiś sposób, że o tym jakoś szczególnie pisałem.
A, rzeczywiście, no, przecież nie mówiłeś o tym, no
nie
to
mówiłem,
bardzo
nie,
proszę.
Nie. A to była taka sytuacja, jakby wiecie, że mówiłem wielokrotnie o Survivorze w podcaście, że to jest bardzo fajna rzecz, Piotrek to na forum polecił i jakby ja przepadłem faktycznie i obejrzałem no, większość sezonów Survivora.
Mnie to jeszcze czeka, ale kurczę, chyba będę chciał jednak.
Ja myślę, że ci to podejdzie, naprawdę. W sensie, jak, bo ja ostatnio doszedłem do wniosku, że Survivor jest takim troszeczkę Among Usem, no nie? I, więc jeśli, okay. I gdzie nie musisz kłamać, ty. Więc jeśli, więc jeśli obserwowanie cię interesuje, no wiesz, Radka na przykład, Radek podejrzewam, że dużo lepiej by się bawił, nie musząc kłamać, tylko mogą sobie posiedzieć z nami, pogadać, no nie? No dobra. Myślę, że, więc sytuacja wygląda tak, że faktycznie to, tak, to jest taki troszeczkę Among Us. Ja obejrzałem tego Survivora, tak jak mówiłem, większość sezonów i w jednym z ostatnich sezonów, w 38, jednym z najlepszych graczy, to jest taki spoiler, no ale jakby już trudno, był właśnie Rick Devens i on doszedł do finału, w którym niestety przegrał, ale jakby jest bardzo dobrym graczem, bardzo się go przyjemnie oglądało i bardzo przyjemnie jakby sprawia wrażenie bardzo fajnego człowieka, interesującego, ale jednocześnie takiego pozytywnie nastawionego do świata i tak dalej. Więc ja kiedyś rzuciłem, w sensie dawno, dawno temu coś rozmawiałem z nim na temat Survivora, on dał mi follow, bo ja mu dałem follow wcześniej, on dał mi follow i jakby od tego momentu się followowaliśmy. Natomiast ja piszę po polsku, on ewidentnie nie pisze po polsku, ponieważ nie jest stąd. I pewnego razu wrzuciłem zdjęcie z Warzone, że zrobiłem tam 11 kill, czy coś takiego. I on napisał mi w języku po angielskiemu, że nie rozumiem niczego z mojego tweeta oprócz tego, że Warzone, nie? Ja mówię, no jakby fajnie, szkoda, się to pisze po polsku, więc rozumiem, że nie tego. Mówię, ale skoro już czytasz i tu jesteś, to może byśmy w tego Warzone'a razem faktycznie zagrali. No i long story short, faktycznie odezwał się do mnie na DM i ustaliliśmy sobie termin, żeby w tego Warzone'a po prostu zagrać. I to było chyba tydzień później po naszej rozmowie. I jakby ja nie ukrywam, że troszeczkę fangirlowałem na zasadzie Boże Święty, w sensie jakby oglądałem go w Survivorze, uwielbiałem go i dalej uwielbiam, jest świetną postacią i mówię, będę z nim grał w Warzone. W sensie to jest fenomenalne. Jakby,
no, pamiętam, wiesz, pamiętam, że tego
ja
dnia...
Ja przeżywałem to strasznie, tak. Strasznie to przeżywałem.
No to był piątek, w ogóle byliśmy umówieni na północ. Piątek chyba z 2 czy 3 tygodnie temu. I bardzo mnie to rozbawiało, jak pisałeś do mnie. Stary, zostało jeszcze 2 godziny. Jesteś gotowy? Bo ja jakby powiedziałem, że okej, okay, jakby będę ci tam wspierał, bo wiadomo, że no jednak gdybyś był sam na sam, no to może by było to...
Straciłby przytomność.
Jeszcze trudniejsze. Prawdopodobnie straciłbyś przytomność, więc ja mówię, dobra, tak. Spokojnie, ja też będę. Plus... Coś tam po tym angielsku, prawda, powiem.
Tak, plus może było wyratuję. Też tak, że... No właśnie, właśnie, to było ważne, właśnie to chciałem powiedzieć. No i do tego jest tak było, że jakby mieliśmy grać w czwórkę, no nie? Więc jakby ja powiedziałem też Devensowi, że ze mną będą jakby przyjaciele i będziemy sobie grać w czwórkę razem. I teraz faktycznie doszło do tego, że zagraliśmy w tego Warzone'a w czwórkę w składzie właśnie ja, Wojtek, przepraszam bardzo, Dawid i Devens, Rick. Bardzo to była fajna gra, w sensie naprawdę, on w ogóle jest bardzo sympatyczny i Wojtek oczywiście jakby nie wiedział o Devensie za dużo oprócz tego, co ja oczywiście powiedziałem.
Przeczytałem w internecie tylko na jego stronie, że był, pracował w porannym show takim, znaczy show, no, w telewizji. Porannym programie telewizji. Mhm.
Tak, więc ja dzięki temu miałem okazję wyfangirlować i zadać mu parę pytań na temat gry, które mnie interesowały, albo w ogóle sobie o tej grze porozmawiać. Dla Wojtka były to pewno jakby czarne, jakieś czarna magia, bo ja mówiłem do niego imionami postaci, bohaterów i różnych innych graczy.
Ja
i tak
sobie
dalej.
Po prostu słuchałem.
Ale to było super, ja się tak dobrze bawiłem i co, tak, byliśmy super słabi, ale bawiliśmy się chyba całkiem nieźle. Rick powiedział, że bardzo chętnie z nami jeszcze zagra. Ja spełniłem swoje marzenie jakby poznania, w cudzysłowie oczywiście, chociaż to już poznania Ricka w rzeczywistości. No i bardzo, bardzo to było fajne doświadczenie. I właśnie to się wzięło z tego, że ja randomowo całkowicie, tak z dupy, moja terapeutka mi powtarzała wielokrotnie, jeśli nie zadasz jakiegoś pytania, to odpowiedź jest nie, dopóki się go nie zada. I
no
ja
to
mówię,
prawda.
Walić to. W sensie najwyżej mi odpisze, że nie.
Albo więc nie odpisze
albo
nic.
Nie pisze wcale. No tak, no. Jakby to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, to jest to, że po prostu mi nie odpisze. A okazało się, że odpisał, nie dość, że odpisał, to faktycznie to się wydarzyło. Ja do dzisiaj to wspominam, to był jakby jeden z takich fajniejszych momentów w moim życiu, na zasadzie, wiesz, coś całkowicie z dupy randomowego na zasadzie i zagrałem w Warzone i faktycznie ten Warzone zagraliśmy. I to się wzięło właśnie z tego, że napisałem do niego na Twitterze. Także...
No bo ostatecznie, wiesz, on jest takim samym ziomkiem jak my.
To prawda, ale on się z nami super dobrze bawił, też mam takie wrażenie. Chociaż oczywiście jakby mieliśmy problemy techniczne, nie wszystkich było tam słychać do końca i tak dalej, ale myślę, że on też się całkiem nieźle bawił, no nie? I jakby też graliśmy na my graliśmy chyba na dość podobnym poziomie wszyscy, nie?
Więc to było tak, jest że... drugorzędne tak naprawdę.
Tak, ale wiesz, ale chodzi o to, że graliśmy i dawaliśmy sobie wszystko i jakby całkiem nieźle nam szło po prostu, o w ten sposób. I nie było czegoś takiego, że ktoś lami albo ktoś jest, wiesz, oczywiście wszyscy się śmieliśmy, że jest jedna osoba, która będzie nas kierowała i to jest ta osoba, której nie działa audio, żeby było zabawniej, ale no, było super. Więc tak, to jest moja historia z Rickiem Devensem. Ja Survivora oczywiście polecam, jeśli ktoś nie oglądał, Wojtkowi oczywiście też polecam, myślę, że warto, bo to jest naprawdę dobry reality TV show. Jedyne, czego żałuję troszeczkę, to jest to, że nie nagraliśmy tego, ani nie streamowaliśmy, ale z drugiej strony, mam też takie poczucie, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że to mogą być w tym momencie kwaśne winogrona, że z racji tego, że to było właśnie, teraz to jest bardzo ładna pętla, efemeryczna, to się wydarzyło i trwało w tej chwili koniec, sprawia, że ja doceniam ten moment dużo bardziej, niż gdybym mógł do niego wracać. Mam takie wrażenie.
Widzisz, bardzo ładna pętla. I pytanie jest takie, czy efemeryczność powiązana z publicznym transmitowaniem czy opowiadaniem, to jest dobry kierunek, bo efemeryczność spotkania z kimś, tak jak ty miałeś, że wiesz, tutaj możecie pogadać i właśnie świadomość tego, że nie jest to nigdzie transmitowane, sprawiła, że możecie opowiadać też o rzeczach, które jakby no niekoniecznie są dla publicznych odbiorców, więc tu jest ten plus, że jakby no to nabiera takiej, wiesz, intymności. Bo pewnie byście inaczej rozmawiali, gdybyście to transmitowali na żywo.
Nawet mieli
świadomość, że to się nagrywa. Nie?
To prawda, no bo ja zadawałem mu różne pytania i jakby sam, ty, chociażby jedno z nich, to jest może taki, wiesz, jakby, bo Wojtek nie wszystkie z nich jakby wiedział jakiś kontekst, ale jedno z nich...
Dla mnie to
była
rozmowa o totalnym kosmosie, nie?
Tak, natomiast zadałem pytanie, czy mają tam wszeczki do zębów i papier toaletowy na wyspie, no bo jakby to, że na wyspie to się dzieje, to Wojtek akurat wiedział, że Survivor dzieje się
tak,
na wyspie.
Coś tam dżungla.
Tak, ale wiesz, jakby... I ja wiem, że on prawdopodobnie odpowiedział 1000 razy na to pytanie, ale z drugiej strony fajnie było usiąść, grać sobie i słuchać, jak on opowiada o tym, że mieli po prostu bambusa, ale jedli ryż i jakby beansy, więc nie było jakby co myć zębów, w sensie, że jakby dali jakoś radę. Albo na przykład to, że nie śmierdział, tylko pachniał, w sensie jakby nie śmierdział jako on, tylko ogniskiem dawał bardzo mocno, nie? To są takie rzeczy, które są interesujące wbrew pozorom, nie?
Podejrzewam,
że może nie rozmawialibyśmy o tym tak otwarcie, gdyby to było w jakikolwiek sposób zapisywane czy streamowane, a z racji tego, że było takie, że zniknie za chwilę, to... ale ja mam wrażenie, że to doceniam bardziej, że to jest takie, wiesz, że w mojej głowie to wygląda idealnie, wiesz, co chodzi w tym momencie? Że ja idealizuję sobie tą historię. Ja wiem, że, wiesz, bo gdybym mógł do tego wracać, to bym powiedział, a tu zrobiłem błąd, a tutaj w ogóle zachowałem się jak debil, a tutaj głupio powiedziałem coś takiego, a tutaj w ogóle bez sensu, wiesz, co chodzi? A z racji tego, że nie mogę do tego wrócić i raczej pamiętam tylko te momenty, które były dla mnie raczej pozytywne, bo cały experience był bardzo pozytywny, no to jakby nie mam do czego, w sensie, wiesz, no bardziej się z tego cieszę.
No.
Tak, i tego docenię. No, w ogóle bardzo ci dziękuję ponownie za to, że zagrałeś wtedy, mimo tego, że jakby Wojtek i Dawid to były takie, no jakby spoko, nie? A ja jakby cały czas siedziałem, mi nogi chodziły non-stop. Ktoś mnie zapytał pod jednym z filmików nagranego, czy orzech ma zespół niespokojnych stóp. Aha. Nie wiem, ale wtedy miałem. Oj, bardzo miałem.
No, rozumiem. Znaczy wiadomo, że byłeś podekscytowany, no jednak wiesz, no. Mają się zupełnie inne. Gdybym, nie wiem, okazało się, że gramy z Markiem Rebije, wiesz, w grę,
no, to bym się
pewnie też zesrał w majtki, nie?
No.
Bo jest to postać, którą po prostu bardzo szanuję i uważam, że robi niesamowite rzeczy i właśnie jestem totalnym fanem, nie?
Ja myślę, że w ogóle to jest taka rzecz, którą moglibyśmy kiedyś, w sensie moglibyśmy kiedyś spróbować zrobić, czy może... jakby wiesz, wyczaić moment, w którym Mark jest przy telefonie albo jest na Twitterze, bo takie rzeczy się zdarzają. Pamiętaj, wiesz co myślę, że nam dało dużą wartość, w sensie mi dało dużą wartość? To, że mamy zweryfikowane konto,
no,
więc
tak,
pojawiamy się...
Zdecydowanie. Bo wtedy widać bardzo często,
tak,
wiesz,
osobno, no.
Ludzie, którzy mają bardzo dużo obserwujących, no to nie wchodzą na zakładkę interakcje, bo tam jest pierdyliard tych wszystkich powiadomień, a dla osób, które nie wiedzą, zweryfikowane konta mają możliwość sprawdzenia jakby powiadomień, ale tylko od zweryfikowanych,
Zweryfikowanych kont.
Tak, więc to mój, trochę zamyka to kółeczko.
U mnie w tych powiadomieniach widzę tylko ciebie i Arlena. Mhm.
No tak, no bo to jesteśmy w sumie my zweryfikowani i tam nie wiem, kto jeszcze.
To są jest, jacyś politycy w Polsce. Jak to ładnie brzmiało, to jesteśmy my zweryfikowani. Ej, dobra, Wojtek, uwaga. No. Zrobię teraz, uwaga.
No.
Słuchajcie, ten odcinek dobiegł końca. Zapraszam oczywiście do przesłuchania naszych dodatkowych odcinków After Dark, a my jesteśmy zweryfikowani. Do usłyszenia na tydzień.
No, bardzo, bardzo dobre. Ale tak, myślę, że możemy już skończyć no, taki, prawda, odcinek dzisiaj dywagacyjny na temat sieci społecznościowych. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z Clubhouse'em lub Twitter Spaces, albo się z nami nie zgadzacie, to wbijajcie na forum, bardzo chętnie poczytamy, jakie są wasze wrażenia. Ja mam chyba jeszcze 5 zaproszeń wolnych i to jest główna funkcja Clubhouse'u w tej chwili dla mnie. Jak wysyłaj ktoś pyta o zaproszenia, to ja mówię, a jak coś, to mogę wysłać, nie ma problemu. Więc jeżeli chcecie zaproszenie do Clubhouse'u, to odezwijcie się do mnie na Pliwie albo piszcie na forum. Niestety jeden minus jest taki, że trzeba podać swój numer telefonu, bo ludzi do zaproszenia wybiera się z listy swoich kontaktów, więc najpierw muszę was dodać do kontaktu i dopiero wybrać, więc żebyś was gdzieś dziwiło pytanie o numer telefonu, bo on jest konieczny. Więc jeżeli chcecie, oczywiście ja jeszcze 5 zaproszeń mam, to mogę rozdać. No i chyba tyle. I widzimy się, słyszymy się w After Darku, chociaż ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że też się widzimy.
Pamiętaj, Wojtek, to byliśmy my zweryfikowani. Do usłyszenia na tydzień. Ciao!
Ciao!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Oceń nasz podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest tą statystyką, która pokazuje plus 15%, a zakładałeś, że będzie plus 10%. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.